dobrym tonie.
Dziś sobie gościmy księdza Bogdana Leśniaka i Tomasza Łysakowskiego, psychologa społecznego ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, i mówimy o kolędzie. Ksiądz, po kolędzie gość mile witany. Mówiliśmy o tym, jaka jest istota tej wizyty, jak się do niej przygotować. Poruszyliśmy też często drażliwy wątek związany z pieniędzmi, z tym, czy to przyjęte, że ksiądz otrzymywał jakiś datek na rzecz parafii, czy nie. Natomiast mówiliśmy też, i to ksiądz Bogdan Leśniak powiedział na początku, że obserwuje coś takiego jak bardziej takie dojrzałe przyjmowanie księdza po kolędzie. Przez tych, którzy naprawdę tego chcą, przez tych, którzy naprawdę wierzą, że to jest ważne spotkanie, odczuwają taką wspólnotę i te wizyty są ważne i takie pełne i wartościowe. Panie Tomaszu, no ale to rzeczywiście jest tak, że i mówiliśmy o tym, że jest pewna tendencja ku takiej duchowości, prawda? Że jest coraz więcej młodych ludzi. No, ksiądz powiedział też, że zaskoczeniem było, że nie starsi tylko, ale również bardzo młodzi, prężni, energiczni, dynamiczni menadżerowie przyjmują księdza po kolędzie, że obalamy taki stereotyp. Czy rzeczywiście idziemy w tym kierunku takiego duchowego wyboru?
To znaczy, tak naprawdę to trzeba by było popatrzeć na statystyki, bo to jest tak, że to, że coraz więcej mamy młodych ludzi, którzy przyjmują, może się też wiązać z tym, że coraz więcej mamy młodych ludzi, którzy mają własne mieszkania i jakby tutaj mogą decydować. Ale mam wrażenie, że oczywiście my cały czas, jak jesteśmy, jak sobie jakoś funkcjonujemy, to potrzebujemy identyfikacji. I teraz w pewien sposób mamy również potrzeby duchowe, na przykład potrzeby wyjaśnienia świata, znajdowania w tym świecie sensu, odpowiedzi na te pytania egzystencjalne. I to jest jakby jedna sprawa, dla której wybieramy religię, ale druga sprawa, że mamy również potrzebę przynależności. Przynależności do narodu, do pewnej rodziny, ale również przynależności takiej do grupy chociażby religijnej, do identyfikacji. I teraz religia daje nam właśnie tę identyfikację, więc tutaj jasne jest, że też mnóstwo osób wybiera właśnie tę drogę identyfikacji. Czasami, to, jak mówię, w mieście to rzadziej, ale w mniejszych miejscowościach ja dostrzegam, że ludzie, którzy no, na co dzień naprawdę są antyklerykalni, generalnie psioczą na kościół i być może nawet są niewierzący, wybierają jednak tę identyfikację z takich konformistycznych troszeczkę pobudek. Oczywiście prawdopodobnie kościół sam w sobie nic z tego nie ma, że tutaj ci z konformizmu, bo przede wszystkim chodzi jednak o tych ludzi, którzy będą wybierać, jakby przyjmowali księdza, czy wybierali te religie z takich wewnętrznych pobudek.
Ale dlaczego nie wybierają? To znaczy, na czym ten konformizm ma polegać?
To znaczy, bardzo często my...
Głupie, tak?
My mamy taką tendencję, to w ogóle w badaniach psychologicznych bardzo fajnie wychodzi. Kiedyś był taki eksperyment Asha, gdzie siedziało 10 osób i każdy miał wskazywać, która linia jest najkrótsza. Okazywało się, że kiedy 9 kolejnych osób wskazało średnią linię jako najkrótszą, to ta 10 właściwie nie wiedziała, co począć i w końcu też mówiła, że średnia linia jest najkrótsza.
Podczas
gdy te dziewięć pierwszych osób było współpracownikami tego eksperymentatora, którzy mieli wprowadzić w błąd tę osobę. Chodzi o to, że my mamy taki bardzo, bardzo ewolucyjnie zakodowany prawdopodobnie taki pęd do tego, żeby odczuwać słuszność z tym, co myśli ogół. Reklamy na tym bazują bardzo często, kiedy mówi się, że wszyscy coś kupują, to ja też polecę i kupię.
Ale wróćmy do duchowości, tak. Bo pan powiedział też, że my świadomie, znaczy, że wybieramy sobie pewne aspekty, tak. Czy wiary, czy pewne dogmaty, tak? Obserwuje to ksiądz również, że... Też, z czegoś rezygnujemy, bo nam wygodniej,
tak, coś myślę, przyjmujemy. Że jest to chyba dosyć sprawa taka skomplikowana. Można powiedzieć tak, że jest grupa ludzi młodych rzeczywiście, czy też starszych, znaczy grupa ludzi bardzo zaangażowanych i do końca przyjmujących nauczanie Kościoła, pełne nauczanie Kościoła, integralne nauczanie Kościoła. Jest to procent pewnie niewielki, ale są to taka, jak zgodnie z Ewangelią możemy powiedzieć, jest to taka sól ziemi, światło świata. Ale też jest taka druga kategoria, która no, chce być w Kościele i identyfikuje się, ale gdzieś tam pewne rzeczy przyjmuje, pewne nie. No myślę, że chyba takim nawet na kolędzie też jest taka rozmowa, że ktoś mówi, nie rozumiem do końca antykoncepcji, czy nawet, co już jest chyba bardziej poważne, też aborcji, czy teraz zapłodnienie in vitro. Dlaczego właśnie Kościół zakazuje, w czym jest problem? No i to taki jest...
Niektórzy nawet twierdzą, że w ogóle księża nie powinni w tej sprawie zabierać
głosu. Tak, też tak jest. Czy księża się na tym znają, skąd się znają, skąd mają taką pewność i to jest taka dyskusja. A z drugiej strony gdzieś chcą i nawet mówią, że no gdzieś się czują taki w sobie powiew Ducha Świętego, jakąś taką odnowę wewnętrzną. Czy też można powiedzieć, zdarza się, że ktoś mówi, no nareszcie błądziłem, znalazłem Kościół, cieszę się, że znalazłem Pana Boga, ale też żyję jeszcze w związku niesakramentalnym i jakby też nie widzę problemu. No i to jest taka, można powiedzieć, długa dyskusja niejednokrotnie, jakby ukazania pewnego fundamentu, co jest jakby istotą nauczania Kościoła, integralnego przyjęcia, to co mi pozwoli widzieć więcej.
Ale
widzieć
czy oni są we wspólnocie Kościoła, mimo przyjmowania wybiórcze pewnych
Tak, ale jakoś treści. Wydaje mi się, że to my sobie stworzymy, no Kościół nie ma prawa mi czegoś tam narzucać, ja sam decyduję i bardzo często jest taka też postawa, pojawia się Pan Bóg tak, ale Kościół, jego nauczanie nie.
Albo Kościół jako instytucja.
Jako instytucja nie, bo jest dużo przeszkód, które powiedzmy nie pozwalają mi żyć w wolności. No doskonale wiemy, zresztą pamiętamy słowa Jana Pawła II, że ci, którzy uchwycili to piękno i przykazań, to już nie patrzą w kategorii pewnych przykazań, zakazów, nakazów i tak dalej, tylko zrozumieli, czym jest ta miłość, bo ona prowadzi na wyżyny i pozwala widzieć więcej, pełniej i to piękno, które jest chyba najważniejsze, no taka miłość w rodzinie.
Psycholog społeczny również obserwuje taką wybiórczość w traktowaniu wiary.
Tak, ale ja tutaj byłbym bardziej krytyczny chyba w stosunku do Kościoła, bo jednak pamiętajmy, że mnóstwo właśnie, szczególnie te ostatnio właśnie tych kontrowersji, które dotyczą Kościoła, czyli na przykład in vitro, to są rzeczy, które faktycznie prostemu człowiekowi trudno zrozumieć. Dlaczego na przykład biskupi zabierają głos w sytuacji, w której jacyś ludzie chcą mieć dzieci. I tu w tym momencie jakby powstaje taki konflikt. Z jednej strony dysonans nawet u niektórych ludzi, bo załóżmy, że jest para bezpłodna, czy też mająca problem z posiadaniem dzieci, która chce się zdecydować na in vitro i w tym momencie biskup lokalny, czy też ksiądz parafii mówi nie. No i pytanie, co się stanie, jeśli oni się zdecydują na to in vitro? Czy to dziecko zostanie, nie wiem, ochrzczone na przykład potem, czy w jakiś sposób, czy nie zostaną na przykład wykluczeni poza nawias tej parafii? Więc to jest bardzo często
jak
taki
Kościół odpowiada na takie pytanie.
No tak, znaczy, no wykluczone nie jest, bo później już jest życie i jest człowiek ochrzczony, człowiek, który został powołany do życia, no nie może zostać wyrzucony, bo to nie jest jego wina. No ale jest tutaj, no sprawa jest dosyć złożona i nie jest to może ten moment, ta chwila, żeby
nad tym się jakoś zatrzymywać.
To jest oddzielna dyskusja. Ale można powiedzieć, no Kościół ukazuje, tak już pokrótce mówiąc to jakimś takim prostym językiem, że powołujemy w sposób jakiś taki sztuczne życie, zabiegamy o coś, a później, czyli dajemy wielkie pieniądze na zapłodnienie in vitro i ogromne pieniądze na przykład na aborcję, czyli tutaj walczymy o życie, tutaj zabijamy życie. Znów ile ludzi jest dzieci, które też czekają jakby na rodzinę. I to też jest macierzyństwo, ojcostwo, to nie jest jakimś fizycznym zrodzeniem, ale też takim powiedzmy duchową adopcją, czy tym przyjęciem bycia dobrym ojcem, dobrą matką można być nie tylko rodząc fizycznie.
Myślę, że do tych tematów będziemy wracać w kolejnych audycjach. My dzisiaj, przypomnę, rozmawiamy o wizycie księdza po kolędzie. Zastanawiamy się, jak w opinii Polaków jest to wizyta oczekiwana, jak często zdarza się, że te drzwi dla księdza nie są otwarte. Jak przygotować się do takiej wizyty? Będziemy również po godzinie 21 rozmawiać o tym, jak wygląda kolęda w innych krajach. Ksiądz Bogdan Leśniak ma za sobą takie doświadczenia, 2 lata pobytu w Kalifornii, także w Meksyku, o tym będziemy rozmawiać, ale nie tylko, więc zostańcie Państwo z nami jeszcze przez najbliższą godzinę.
To jest powtórka w Radiu Vox FM.